tak sobie pomyślałem, że jest tylu braci i nie pomogły konekcje rodzinne z bratem Henkiem. Są ludzie, którzy umieją dostrzegać piękno. A są tacy, którzy nie widzą tego i muszą dopiero być pobudzeni przez kogoś. Są ludzie, którzy słyszą. Są tacy, którzy nie słyszą. Dopiero jak ktoś im powie, że coś jest pięknego, coś słychać, coś się dzieje, że pięknie śpiewa ptak, to dopiero słyszą. Wydaje mi się, że należy do tych drugich ludzi, że musi mi ktoś powiedzieć, że coś jest ładnego. Ja to dopiero dostrzegam. I podziwiam takich ludzi, którzy są spostrzegawczy, którzy umieją dostrzegać piękno. Takim człowiekiem, który umiał dostrzegać piękno, był Dawid. I to jeszcze nic, że ktoś umie dostrzegać piękno dla siebie. Trzeba być bardzo zdolnym człowiekiem, żeby dostrzec coś pięknego i umieć to przekazać. Umieć o tym napisać, powiedzieć, napisać poezją. I to wszystko umiał Dawid. Dawid był naprawdę zdolnym człowiekiem. Był żołnierzem, dowódcą, generałem, królem, poetą, a wcześniej muzykiem. Zdolny człowiek. To mało jest takich ludzi, którzy mają tyle talentów. Pisał psalmy. Pisał psalmy. Umiał ich zagrać. Być może i zaśpiewać. Pisał o pięknie. O przyrodzie, o stworzeniu Bożym. Pisał o tym, że o radościach i pisał o smutkach, o nieprzyjaciołach, o tym, że był nękany, prześladowany. I gdy czytamy, to Dawid miał naprawdę burzliwe życie. Zrobił dużo błędów, zrobił dużo dobrego i zrobił dużo błędów, ale mimo to podobał się Panu Bogu. Umiał przyznać się do błędu. Czy my tak potrafimy zawsze? Tak. To już Adam w raju powiedział: no Panie Boże, no tą niewiastę, którą mi dałeś, to ona, a ja to właściwie to, no ja nie jestem winny. No i my tak czasem próbujemy zawsze się wytłumaczyć. Próbujemy tak robić, że no to nie ja to przecież. To może brat, albo to siostry wina, no przecież to nie ja zrobiłem. I trudno czasem przyznać się do błędu. A Dawid to potrafił. W takich ekstremalnych warunkach, w takich trudnych doświadczeniach, w takich rzeczach, które no już wydawałoby się, no przecież do przyznać się do czegoś takiego, no i a on się przyznał. Tak, to ja zgrzeszyłem. Przepraszam, Ojcze. Chciałbym otworzyć Biblię na... Podobno to jest środę Pisma Świętego. Psalm 117 jest tak bardzo krótki. 119 jest taki bardzo, bardzo długi. W środku jest Psalm 118. Od 17 wersetu. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę Panu dzięki. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, przez Pana się to stało. I to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Dawid pisze o różnych rzeczach. Pisze, że będę wysławiał Pana, prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. To nie ja odniosłem zwycięstwo z Amalekitami, z Filistynami. To Pan odniósł zwycięstwo. To Pan dał mi takich żołnierzy. Braterstwo, za czasów Dawida byli tacy wspaniały byli żołnierze, że jak tak czytamy o nich, to jest niewiarygodne, żeby jeden człowiek potrafił zwyciężyć tylu ludzi. To jest po prostu niemożliwe, nierealne wydaje się nam. Ale to Pan poszczęścił Dawidowi, że żył w takich czasach, że mu błogosławił. I Dawid pisze, że Pan ukarał mnie surowo. I być może możemy wnioskować, że tu jest odniesione do tego, że Pan ukarał cały naród, wszystkich ludzi, bo Adam zgrzeszył i Pan ich ukarał. Ukarał nas wszystkich, ale dał nam błogosławieństwo. Błogosławieństwo poznania prawdy, Ewangelii, błogosławieństwo wstąpienia na wąską drogę. Pan ukarał mnie surowo. I gdybyśmy teraz się zastanowili nad samym życiem Dawida, czym ukarał Pan Bóg Dawida? No bo było wiele błogosławieństw, było wiele zwycięskich wojen. Dawid został królem pomazany pierw w Hebronie, potem w Izraelu, w Jerozolimie, zdobył Jerozolimę, został powołany królem. Joab zdobył Jerozolimę, miasto Jebuzejczyków. Poszczęścił Pan we wszystkim Dawidowi, ale pisze, Pan ukarał mnie surowo. Gdy czytamy pierwszą księgę królewską, to czytamy takie słowa. Pierwsza księga królewska. Te słowa są również zapisane w drugiej księdze Samuelowej, w 24 rozdziale. Ale ja odczytam pierwsze księgi kronik, przepraszam. Rozdział 2 Samuelowa, rozdział 24. Może odczytamy wpierw z tego. Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: Nuże, policz Izraela i Judę. Policz Izraela i Judę. Dawid chciał policzyć Izraela. Wydał taki rozkaz. Wydał ten rozkaz generałowi, Joabowi. I Joab niechętnie to uczynił. I gdy posłany był do policzenia Izraela, to Joab liczył te ludzi przez 9 miesięcy, ale Joabowi wydawało się to słowo króla ohydą, tak mamy napisane. Oni pierw mówili: królu, nie rób tego, nie licz. Niech Pan ci błogosławi, Pan jest z tobą, ty wiesz o tym. Ale rozkaz króla przeważył. Joab zmuszony był do policzenia Izraela, poszedł, policzył. I tak mamy napisane, że Joab to tak policzył, plemienia Judy nie liczył, Benjamina już nie liczył, bo wydawało mu się to ohydą. nie chciał tego robić. I no ale cóż, policzył. Wcześniej mamy napisane, że król Dawid, gdy zdobył Jerozolimę, został powołany królem, to wszystko było jakoby wsielanka. Był prorok, był najwyższy kapłan, byli dostojnicy, był generał Joab. I w królestwie panowało jakoby wszystko w porządku. Wszystko było jakby w należytym porządku, bo czytamy w pierwszej księdze Kronik w rozdziale 18 i 14 wersecie. Królował więc Dawid nad całym Izraelem, przestrzegając zasad prawa i sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. Przestrzegał prawo i sprawiedliwość. Joab jako syn Serui dowodził wojskiem, Jehoszafat syn Alihuda był kanclerzem, Sadok był kapłanami, był Sadok, Abimelek, Abiatar i Szafsza był sekretarzem. Wszystko było ułożone, każdy miał swoje stanowisko. Król już jakoby nie prowadził wojen, bo mamy powiedziane, że po zdobyciu ramy amonickiej, czyli dzisiejszego Amanu, gdzie pod murami zginął wielki wojownik, mąż Berszewy. I wszystko jakoby w należytym porządku. Przychodzi Dawidowi, Pan pobudził, mamy napisane. Dawidowi przychodzi do głowy, żeby policzyć ludzi. W 21 rozdziale pierwszej Księgi Kronik mamy napisane takie słowa. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. I rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu. Idźcie i policzcie Izraela od Berszewy aż do Dan. I donieście mi, abym znał ich liczbę. Lecz Joab rzekł, niech pomnoży Pan lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. Lecz Panie mój, królu, czyż nie są oni wszyscy sługami mego Pana? Po cóż pyta o to mój Pan? Po co ma to być przewinieniem Izraela? Joab mówi o tym. A Dawid nie słucha. Nie słucha podpowiedzi innych. Tak jak powiedział, proszę policzyć. I policzyli. I podał Joab Dawidowi wynik przeprowadzonego spisu ludności. I było mianowicie w całym Izraelu 1 100 000 mężczyzn. I tu są różnice w ilości, jak czytamy Księgę Samuelową i Księgę Kronik. W liczbach są troszeczkę różnice, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, dlaczego Pan rozgniewał się na Dawida, że on kazał policzyć ludzi. Przecież spis ludności był już za czasów Mojżesza, bo mamy to zapisane w czwartej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale i pierwszym wersecie. Byli ludzie liczeni, potem były drugi raz ludzie liczeni po wydarzeniach w Szytim, to wiemy jak gdy przyszli wydarzenia w Szytim, to gdy byli wysłani zwiadowcy do Kanaanu i potem to też był liczony lud. I nic się nie stało. A Dawid, gdy policzył ludność, to Pan się rozgniewał. Zachodziłoby pytanie, dlaczego? Czy Dawid ufał tak w swoje wojsko, że chciał ich policzyć, jaką ma siłę, czy czegoś nie dopełnił? I może powstawać dwie odpowiedzi. Że Pan pogniewał się na Dawida, że chciał ufać w swojej sile, albo czegoś nie dopełnił. Gdy czytamy drugą Księgę Mojżeszową i rozdział 30, to są tam napisane takie słowa. Od 11 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa, gdy będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie, podczas spisu aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. A to niech da każdy, kto podlega spisowi, pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to 20 gerów. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto podlega spisowi od 20 roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana. I nigdzie nie mamy napisane, ani w księdze Samuela, ani w księgach Kronik, że Dawid pół sykla świątynnego za każdego człowieka oddał. Czy dlatego Pan się pogniewał? Przecież król miał za zadanie znać prawo, bo my czytamy, że znał prawo, wszystkich byli dostojnicy. Pan Bóg pewne rzeczy przewidział i o pewnych rzeczach powiedział. Czytamy w piątej księdze Mojżeszowej i w rozdziale 17 takie słowa. Piąta księga Mojżeszowa, 17 rozdział i 18 werset. Co król powinien wiedzieć? A gdy zasiądzie, bo wcześniej mamy napisane, że już Pan Bóg przewidział, że naród będzie chciał króla, i to już pisze prawo dotyczące władzy królewskiej, 17 rozdział 5 księgi Mojżeszowej. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan Bóg twój wybierze, ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci, nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. I potem Salomon nie czytał tych słów, potem handlował końmi, miał tyle żon. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce, także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów i lewitów. Król miał sobie zrobić odpis. A gdy czytamy późniejsze losy różnych królów, to ten zakon był gdzieś schowany i dopiero kapłani gdzieś zrobili porządek w świątyni i znaleźli prawo. Czyli to prawo było zaniedbane. Czy król Dawid nie wiedział, czy nie doczytał się o tym, że trzeba okup za spisanego? Trudno nam powiedzieć. I nie chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że ukarał Pan Bóg Dawida i cały lud dlatego, że ufał w własną siłę, czy dlatego, że nie dopełnił pewnych rzeczy. Niemniej jednak spotkała Dawida wielka kara. Pan ukarał mnie surowo. Bo braterstwo, gdy miał potem do wyboru 7 lat głodu, o którym pisze Księga Samuelowa, 3 lata Księga Królewska, jest różnica. I miał do wyboru 3 lata głodu, 3 miesiące ścigania przez wrogów, albo 3 dni zarazy. Trudny wybór. Dawid wybrał 3 dni zarazy. Niech nie spotka kara od Pana Boga, nie od człowieka. I braterstwo, przyszła kara na Izraela i zginęło 70 tysięcy ludzi. I anioł Pański przyszedł do Jerozolimy, był między niebem a ziemią. Oni go widzieli. Dawid był w worze pokutnym. I starsi byli w worach pokutnych. Braterstwo, król w worze pokutnym, ubrany. I jest na górze Moria, o której brat Tomek wspominał. To było w tym miejscu, góra Moria. Góra, dla której Abraham złożył na ofiarę Izaaka. I tam zatrzymał się anioł. Na Na klepisku Onana Jebuzejczyka. Tak mamy napisane. Tam się Adam anioł zatrzymał. I braterstwo, jak mógł czuć się Dawid, gdy z jego winy zginęło 70 tysięcy ludzi? On potem mówi: Boże, to przecież ja zgrzeszyłem, a co winne te owce? Jak czuł się Dawid, że z jego powodu zginęło tyle ludzi? Braterstwo, jak czuje się człowiek, gdy z jego winy coś się stanie? Gdy z naszej winy spowodujemy czy wypadek, czy powiemy coś, czy komuś się stanie krzywda, z naszej winy. Wiemy, mamy tego świadomość. Jak czujemy się? Braterstwo, jeśli z naszej winy jest jakieś zamieszanie w zborze, jeśli my jesteśmy tego powodem, jak my się czujemy? Jak idziemy w niedzielę z nabożeństwa do domu? Czy tak podniesioną głową, czy po prostu idziemy w pokorze, no czujemy się bardzo źle, no mamy takie wyrzuty, że i myślę, że tak czuł się Dawid. Z jego powodu zginęło tyle ludzi. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Pan zatrzymał anioła na górze Moria. I to wszystko jest tak pięknie powiązane, że przecież Jerozolima była zdobyta, a klepisko było jeszcze własnością Onana Jebuzejczyka. I oni mucili zboże. Widział to. Onan ze swoimi synami mucił i widział tego anioła. I prawdopodobnie on nie był narażony na śmierć, bo on nie był Izraelitą. Ale widział, co się dzieje. I na to, jak król dowiedział się, że tu, w tym miejscu, zbudujesz ołtarz Panu. I Dawid mówi, to nie jest moja własność. Jak ja to mogę zrobić? Idzie do Onana Jebuzejczyka i mówi, sprzedaj mi to. Sprzedaj mi to. A Jebuzejczyk widział, jaka jest sytuacja i mówi, nie, królu, to weź to wszystko. I tu są woły i moczkarnia, to wszystko daje na całopalenie. Ale Dawid mówi, nie, ja to chcę kupić. Nie będę składał ofiary dla Pana za darmo. Tak jest napisane. To ciekawa lekcja. Żebyśmy nie składali czegoś, co dostaniemy za darmo. Składajmy ofiarę naszą. To nie jest tak, że my czasem byśmy próbowali, no brat jest może bogaty, to niech on da, bo ja to nie jestem taki bogaty. To niech on da na ofiarę, przecież on tyle ma. Nie podaruje bratu, bo przecież on ma tak wiele. Tak czasem byśmy chcieli z czyjegoś składać ofiary. A Dawid? Nie. Ja to kupię. I cóż to jest dla ciebie? Mówi król, że 600 cykli chyba tam było, czy srebra, czy złota. Mówi, cóż to jest? No to jest tyle wart. Ale to weź, za darmo. A król mówi, nie. Ja zapłacę tą cenę, żeby ołtarz dla Pana był składany nie z cudzego, ale z mojego. Bo jeśli my składamy na ofiarę, jeśli my poświęcamy dla Stwórcy coś, dla braterstwa, dla społeczności, to poświęcajmy swoje, własne, nasze. Chociaż jesteśmy szafarzami tego wszystkiego, ale musimy mieć pewność, że to jest nasze. I tam Dawid czyni ołtarz dla Pana. Góra Moria. Góra Moria, o której, o ironio, jest w tej chwili tyle hałasu. Góra Moria, na której był składany Izaak. Góra Moria, na której była wybudowana, był złożony, zrobiony ołtarz przez Dawida. Góra Moria, na której była wybudowana świątynia. I Góra Moria, na której w tej chwili stoi meczet Omara. Więc dlaczego by się wydawało, że przecież takie święte miejsce i teraz jest jakoby splugawione. Ustawiczna ofiara wygasnęła w świątyni. Góra Moria. I zastanawiamy się nad tym, dlaczego. Tak jak brat Tomek wcześniej mówił, pewne doświadczenia spotykają i zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego, Panie? Dlaczego akurat to mnie dotknęło? Co ja zrobiłem? I na wiele pytań nie otrzymujemy odpowiedzi. Ta odpowiedź czasem nadejdzie po jakimś czasie, po wielu dniach, miesiącach, latach, a czasem odpowiedzi nie uzyskamy nigdy. Dlaczego? Dlaczego ktoś zginął, jak jechał na konwencję? Była kiedyś taka konwencja i pewne braterstwo nie dojechali. Zginęła siostra. Powstawało pytanie, dlaczego? Przecież w dobrym celu, gdyby może jeszcze gdzieś indziej ktoś się udawał, ale powstaje pytanie, dlaczego? Ale Pan najlepiej wie, co dla nas jest dobre, co dla nas jest najkorzystniejsze. Pan wie, co nam potrzeba. Bo w jednym miejscu czytamy, że droga jest śmierć pańskich jego dla Stwórcy, ale w drugim miejscu mamy napisane, że każdy włos jest policzony. I te doświadczenia, które nas spotykają, to nie jest przypadek. To nic nie dzieje się przypadkowo w stosunku do człowieka, który oddał swoje życie dla Pana. Uczynił przymierze, poświęcając swoje życie. Jest wiele rzeczy, wiele doświadczeń, które spotykają nas codziennie, co jakiś czas. I te doświadczenia są może mniejsze, a niektóre doświadczenia są bardzo, bardzo wielkie. Tak wielkie, że powstaje pytanie, czego nie dopełniłem? Czy nie złożyłem ofiary okupu, tak jak nie złożył Dawid i spotkała nas ta kara? Czy dlatego, że Pan szlifuje nasz charakter? Bo któryż jest syn, którego ojciec nie karze? Jeśli z drugiej strony nie mamy doświadczeń, to możemy sobie pomyśleć sobie, że może nie jesteśmy synami. Może jesteśmy tylko sługami. Nie jesteśmy dziedzicami, a może tylko tam posługujemy w domu Pana. Mamy czasem dylemat. Jak mamy za duże doświadczenia, to jakoś nam trudno z tym się pogodzić, a z drugiej strony, gdy nie mamy doświadczeń, to wydaje się nam, że może nie jesteśmy synami. I potem w tym psalmie Dawid pisze jeszcze, tak jakby zmieniał temat. Zmienia temat i pisze o innych rzeczach, bo pisze i o sprawiedliwych, którzy wejdą sprawiedliwie przez bramy. Potem pisze, że o kamieniu, jakby zmieniał temat. Pisze kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. O tym pisze Dawid. I ten werset potem jest jeszcze również zacytowany w Ewangelii świętego Łukasza i apostoł święty Piotr o tym pisze. O odrzuconym kamieniu. Jest przypowieść o dzierżawcach winnicy. Pan Jezus daje przypowieść o dzierżawcach winnicy, a potem mówi o kamieniu, który odrzucili budowniczowie, a on się stał kamieniem węgielnym. Proroctwo na naszego Pana. I przez Pana się to stało. I to jest cudowne w oczach naszych. To samo również cytuje Pan Jezus, że pisze to o tym ewangelista święty Mateusz, że kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, przez Pana się to stało i jest to cudowne w oczach naszych. Cudowna ofiara odkupienia. To cud, że Pan Bóg w swoim planie przewidział przed założeniem świata odkupiciela. To cud, że my poznaliśmy plan Boży, prawdę. Ewangelię. I czasem różne losy są, braterstwo poznania Ewangelii, prawdy przez różnych braci. Niektórzy to jest już trzecie pokolenie, jak na przykład w moim przypadku, który, gdzie mój dziadek poznał prawdę. A są bracia czy siostry, którzy poznają prawdę teraz. Braterstwo, ponieważ czas się kończy, ale chciałbym mi opowiedzieć o jednym wydarzeniu. Byłam u pewnej siostry. I byliśmy z braćmi u pewnej siostry. I było takie malutkie nabożeństwo. I siostra zaprosiła sąsiadkę. I ta sąsiadka powiedziała, że w ten czas mnie zaprosiłaś, pukałaś do drzwi, jak ja się modliłam, to nie była siostra, to światowa osoba. Jak ja się modliłam i prosiłam Pana Boga, Panie Boże, pobłogosław, aby ten dzisiejszy dzień mogłam przeżyć na Twoją chwałę i cześć. Tak się modliła ta sąsiadka. I pukanie do drzwi. Siostra zaprasza ją na takie malutkie nabożeństwo. I było to nabożeństwo, a potem ta sąsiadka opowiada o tym, że ja nie czytam Biblii, ale moja mama czytała Biblię. Ja nie wiem, co jest napisane w Biblii, ale moja mama, jak spałam nie tak dawno, to moja mama mi się przyśniła i powiedziała mi we śnie: przeczytaj Psalm 90. Braterstwo, przecież nie wierzymy w sny, ale to jest fakt. Przyszła sąsiadka i opowiada nam takie zdarzenie, że mama się jej przyśniła i powiedziała jej: przeczytaj Psalm 90. Ciekawy psalm, że życie człowieka trwa 70. Często cytujemy ten psalm, słyszymy na pogrzebach. A może 80, a to wszystko jest tylko kłopot. Piękny psalm. Psalm Dawidowy. Pięknie opisane życie. I rozmawialiśmy później z tą sąsiadką. Rozmawialiśmy na różne tematy. I potem pojechaliśmy do domu. I po jakimś czasie ta siostra przyszła do prawdy i przyjęła chrzest. Jest naszą siostrą. Braterstwo, było to bardzo daleko. 6000 kilometrów stąd. Na Syberii. To było na Syberii 6 lat temu. I ta sąsiadka jest naszą siostrą. Bo Pan powołuje wiernych swoich. Na Syberii, w Indii, w Rumunii. Braterstwo, bo Pan stanął na naszej drodze. I cieszmy się z tego, że Pan stanął na naszej drodze. I korzystajmy z tej wąskiej drogi. Korzystajmy jak tylko możemy. Korzystajmy ze społeczności braterskiej, bo to nam podnosi ręce. Sami nic nie zrobimy. Bo społeczność daje siłę. Społeczność jest kadzidłem, które jest wolnością dla Pana. Amen. Dziękujemy.